Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rosja wprowadza embargo na żywność. Bruksela grozi odwetem. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił w czwartek, że jego kraj wprowadza zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, ryb, mleka i nabiału ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Norwegii. Zakaz wchodzi w życie dzisiaj i ma obowiązywać przez rok, powiedział Miedwiediew na posiedzeniu rządu. W ten sposób Rosja odpowiada na sankcje wprowadzone wobec niej przez Zachód w związku z rolą Moskwy w konflikcie na Ukrainie. Rosja gotowa jest wprowadzić również ochronę rynku lotniczego i motoryzacyjnego. Już teraz zakazuje tranzytowych przelotów ukraińskim liniom lotniczym i rozważa możliwość zakazu tranzytowych lotów nad Rosją dla europejskich przewoźników. Unia Europejska w najbliższym czasie podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu do Światowej Organizacji Handlu pozwu przeciw Rosji w związku z wprowadzeniem przez nią zakazu importu produktów spożywczych z państw, które nałożyły sankcje na Rosję. Bruksela musi też zatroszczyć się o rekompensatę dla wszystkich rolników z Unii Europejskiej, mówi Frederik Vincent, rzecznik Komisji Europejskiej.
Po pełnej ocenie przez Komisję w sprawie działań Federacji Rosyjskiej zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań w razie potrzeby.
Nie da się ukryć, że sankcje będą bardzo dotkliwe dla Polski, jednak taka postawa Kremla była do przewidzenia, podkreśla profesor Włodzimierz Osadczy.
Ta cała sytuacja, która w tej chwili dzieje się wokół Ukrainy, jest związana z między innymi też nadwyrężoną ambicją Rosji. Rosja poczuła się pokrzywdzona w sytuacji, kiedy wydarzenia polityczne zaczęły się rozwijać nie po myśli Rosji. Stąd też, prawda, trudno byłoby się spodziewać, że Rosja pozostawi bez odpowiedzi sytuację, w której może odpowiedzieć. No i ta odpowiedź Rosji będzie dość dotkliwa, no przede wszystkim z perspektywy gospodarki polskiej.
Decyzja Rosji w sprawie embarga na produkty rolne utrudni dostęp do unijnych rekompensat dla producentów warzyw i owoców, ocenił minister rolnictwa Marek Sawicki. Według europosła PiSu Janusza Wojciechowskiego, jeśli resort rolnictwa szybko zareaguje, to nie będziemy na straconej pozycji.
Te nasze jabłka, te nasze warzywa, owoce stanowiły dużą pulę tego europejskiego eksportu, więc w tych rekompensatach my będziemy mieli największy udział i to trzeba po prostu zabiegać, żeby te rekompensaty były jak najszybciej. Unia ma na ten cel pieniądze. Być może trzeba będzie je zwiększyć, może nawet jakieś tutaj działania, żeby ten fundusz był większy. No na pewno nie może być tak, żeby te sankcje polityczne się nie odbiły tylko i wyłącznie na rolnikach.
Tymczasem minister rolnictwa poinformował, że specjalny zespół przeanalizował możliwość zbytu produktów owocowo-warzywnych na rynku krajowym i europejskim. Dodał, że część produkcji trzeba będzie zutylizować z powodu braku powierzchni dla jej przechowywania. Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne, orzekł dziś Sąd Najwyższy. Do sądu wpłynęły 64 protesty wyborcze. W przypadku 11 protestów sąd ocenił, że zarzuty w nich zawarte są zasadne, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyboru. W przypadku 7 protestów Sąd Najwyższy stwierdził, że zarzuty w nich zawarte były niezasadne. Pozostałe protesty pozostawione zostały bez dalszego biegu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybrali 51 europosłów. Wygrała je Platforma Obywatelska z poparciem 32,13% wyborców. Niewiele mniej procent uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, bo 31,78% głosów. Dalej uplasowały się SLD, UP, Nowa Prawica i PSL. Rząd da za darmo kontrowersyjny elementarz, ale rodzice drożej zapłacą za komplety książek dla starszych dzieci, alarmuje jeden z portali internetowych. W tym roku za komplet podręczników, który w ubiegłym roku kosztował 212 zł, rodzice zapłacą już 247 zł. Do tego trzeba doliczyć książki do religii i języków obcych. Wtedy cena wzrośnie do 390 zł, podsumowuje jeden z dzienników. Eksperci wskazują, że wydawnictwa i księgarze będą chcieli odrobić straty, jakie poniosą na lansowanym i podarowanym przez rząd elementarzu. Rząd pod przykrywką darmowego podręcznika przerzuca na rodziców koszty drożejących książek dla starszych uczniów, mówi europoseł Jadwiga Wiśniewska. Polityk stwierdziła, że w Polsce rodzice płacą podwójnie.
Naprawdę płacą za ten darmowy podręcznik poprzez płacone podatki i będą płacić za droższe książki. Gdyby w naszym kraju był roztropny rząd, przewidziałby taką sytuację i podjąłby odpowiednie działania. Dziś widzimy, że wszystko odbywa się kosztem rodziców, kosztem rodziców. rodziny, która bardzo często w Polsce jest w krytycznej sytuacji finansowej. Rodzice stoją przed dylematem, czy kupić dziecku komplet nowych podręczników, czy buty na jesień nowe do szkoły. Te koszty edukacyjne ciągle wzrastają. To oczywiście nie przeszkadza być zadowolonemu siebie Donaldowi Tuskowi, ani też minister Kluzi-Grostkowskiej. Słyszymy, jak prorządowe media otrambiają sukces.
Wzrost cen w raporcie potwierdza także Polska Izba Książki. Z dokumentu wynika, że ceny podręczników wzrosły średnio o 2,5%. Jeden z dzienników napisał, że niektóre komplety będą droższe nawet o 10%. Rodzice kupują podręczniki wcześniej, poszukując ich w sklepach internetowych. Ma to na celu obniżenie kosztów. W związku ze wzrostem cen podręczników analizę rynku zapowiedział Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ruch Obrony Życia nie zgadza się z ustawą dotyczącą leczenia niepłodności. Swój sprzeciw przedstawił w liście skierowanym do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Dyskusje nad projektem mają zakończyć się 18 sierpnia. W treści ministerialnego projektu ustawy o leczeniu niepłodności znajdziemy opisane techniki leczenia, m.in. chirurgiczne oraz diagnozę niepłodności. Jak mówi Antoni Szymański, prezes Ruchu Obrońców Życia, ustawa ta promuje zapłodnienie in vitro.
Ustawa, która mówi o leczeniu niepłodności, jest niezgodna z jej treścią, dlatego że ta ustawa nadaje ramy stosowania metody in vitro w Polsce. Metoda in vitro to jest obejście problemu niepłodności, a nie leczenie. Nie jest rozwiązaniem ani problemów demograficznych, ani na dużą skalę problemów indywidualnych.
Opinie obrońców życia. Niepłodność jest stanem, który wymaga szczególnego wsparcia ze strony państwa. Dostrzeżenie tego problemu jest konieczne szczególnie wobec rosnącego zjawiska niepłodności. Obrońcy życia alarmują także, że fakt, iż Polacy mają mniej dzieci, spowodowany jest trudnymi warunkami ekonomicznymi, a nowa ustawa nie rozwiązuje tych problemów. Według Ruchu Obrońców Życia w ustawie nie ma mowy o nowoczesnej metodzie leczenia, jaką jest naprotechnologia. Stołeczny ratusz wyda kolejne publiczne pieniądze za odbudowę tęczy, symbolu środowisk LGBT. Budzący wiele kontrowersji symbol, którym afiszują się m.in. homoseksualiści na warszawskim Placu Zbawiciela, został znów częściowo spalony. Ratusz zapowiedział jednak kosztowną odbudowę. Zapłacą za nią Polacy. Władze miasta będą też domagać się odszkodowania od sprawców podpalenia. Po pierwszym spaleniu tęczy prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Wals zapowiedziała, że tęcza będzie odbudowywana do skutku. Na systemy przeciwpożarowe i ochronę władze miasta wydały olbrzymie publiczne pieniądze. Poseł Jan Dziedziczak podkreśla, że coraz biedniejsi Polacy znów zapłacą za odnowę skandalicznego symbolu.
Koszt takiej instalacji wynosi już kilkaset tysięcy złotych. Przypomnę, że jest to w okresie kryzysu, w okresie obcinania pieniędzy na bardzo ważne wydatki. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt terroru mieszkańców Warszawy, mieszkańców Polski. Otóż oni wszyscy muszą się zrzucać ze swoich podatków zbieranych pod przymusem na to, żeby taką prowokacyjną tęczę na Placu Zbawiciela postawić, a później wielokrotnie ją naprawiać. I trzecia rzecz, płacąc jeszcze za dodatkową ochronę tego miejsca.
Tęcza powstała w 2012 roku. Instalację spalono ostatnio 11 listopada ubiegłego roku. Wówczas Zarząd Oczyszczania Miasta straty oszacował na 70 tysięcy złotych. Hiszpański misjonarz, który zaraził się wirusem Ebola w Liberii, jest już w Madrycie. To pierwsza zakażona osoba, którą przetransportowano do Europy. Wstępne badania wskazują, że stan zakonnika jest klinicznie stabilny. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Rządowy samolot przyleciał z Liberii we wczesnych godzinach porannych. Oprócz Miguela Pachareza na pokładzie była również siostra Juliana, Hiszpanka pochodzenia gwinejskiego, u której nie wykryto wirusa Ebola. Niestety na miejscu pozostały dwie inne siostry zakonne, które nie mają hiszpańskiej narodowości. Miguel Pachares trafił do szpitala Carlos III. Pierwszy komunikat lekarski mówi, że jego stan jest klinicznie stabilny. Choć nie ma lekarstwa na wirusa, to jednak rodzina nie traci nadziei na wyzdrowienie misjonarza. Od kilku dni stan zdrowia Miguela Pachareza znajduje się w czołówkach wiadomości i nie schodzi z pierwszych stron gazet. Pomimo, że niektóre media używają tonu alarmistycznego, to jednak decyzja rządu o przewiezieniu misjonarza do kraju jest widziana jako godny uznania gest humanitarny. Przy okazji media dużo miejsca poświęcają pracy misjonarzy, niekiedy z narażeniem własnego życia i w ciężkich warunkach. Często misjonarze są jedynymi, którzy towarzyszą ludności na terenach zagrożonych wojną, dotkniętych kataklizmami czy epidemią. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Według opublikowanego wczoraj bilansu Światowej Organizacji Zdrowia epidemia wirusa gorączki krwotocznej w Afryce Zachodniej spowodowała do tej pory śmierć 932 osób. Nie będzie przedłużenia rozejmu w Strefie Gazy. Podczas rozmów prowadzonych w Kairze za pośrednictwem egipskich mediatorów Izrael i Hamas nie doszły do porozumienia. Od wtorku w Gazie trwa trzydniowy rozejm. W tym czasie w Kairze trwają mediacje z udziałem strony palestyńskiej i izraelskiej. Miały one doprowadzić do zakończenia trwającego od wielu tygodni krwawego konfliktu. Z najnowszych informacji wynika jednak, że do tego nie dojdzie. Jak podaje jeden z anonimowych izraelskich dyplomatów, Izrael zgodził się na przedłużenie bez wstępu warunków i bez ograniczenia w czasie zawieszenia broni. Hamas najprawdopodobniej nie. Te informacje potwierdził na Twitterze Abu Marzuk z kierownictwa Hamasu, który napisał, że obu stronom nie udało się osiągnąć porozumienia. Dżihadyści ze zbrojnej organizacji Państwo Islamskie zajęli największe chrześcijańskie miasto Iraku, Baghdide, oraz sąsiednie tereny opuszczone w nocy z środy na czwartek przez kurdyjskie oddziały, podali zbiegli z miasta mieszkańcy i duchowny. Tel Kaif znajduje się około 20 kilometrów na północ od Mosulu, drugiego co do wielkości miasta Iraku, od blisko 2 miesięcy okupowanego przez islamistów. Pozostałe 3 zajęte miasta znajdują się w podobnej odległości na południowy wschód od Mosulu. Państwo Islamskie kontroluje obecnie znaczne obszary w północnym i zachodnim Iraku oraz w Syrii. Na zajętych terenach proklamowano sunnicki kalifat, w którym obowiązuje szariat. Rafał Majka wygrał 5. etap 71. Tour de Pologne w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji. Jest to pierwsze zwycięstwo etapowe polskiego kolarza w Tour de Pologne od 11 lat i pierwsze od kiedy w 2005 roku wyścig uzyskał największą kategorię UCI. W klasyfikacji generalnej Majka awansował na 2. miejsce. Traci tylko sekundę do Czecha Petra Wakocza, który obronił żółtą koszulkę, dojeżdżając do mety 26 sekund za Polakiem. To ogromna radość dla Polaków, powiedział Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne.
To był pierwszy górski etap i jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ Polak już od 10 lat nie wygrał etapu na Tour de Pologne. Liczyliśmy tutaj bardzo na Rafała Majkę, ponieważ on jeździ świetnie po górach, to był faworyt. Będąc faworytem, nie jest tak łatwo wygrać, tym bardziej, że on troszkę był zmęczony po Giro d'Italia, po Tour de France. Widać, że ciężko mu szło. W pewnych momentach już wydawało się, że nawet gdzieś zostanie z tyłu, ale cały czas miał wielką wolę walki, wielkiego ducha. Trzymał się w tej czołówce tego peletonu i ostatnie 200 metrów tak jakby dostał dodatkowych sił, pięknie zafiniszował i odniósł naprawdę przepiękne zwycięstwo.
W czołowej dziesiątce 5. etapu uplasował się także Przemysław Niemiec. 5. etap Tour de Pologne obejmował trasę Zakopane Szczyrbskie Jezioro i liczył 190 kilometrów. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.